Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
Witamy wszystkich słuchaczy naszego radia. Po krótkiej przerwie wracamy z audycjami Środa na Wydziale. To okazja, żeby poprzez krótkie naukowe wstawki zachęcić do pogłębienia wiary i wiedzy na naszym Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Dziś ze mną w studiu ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W ostatnich audycjach zastanawialiśmy się wspólnie nad teologią moralną. Pytaliśmy o to, co teologia moralna mówi nam o człowieku, ale także co jest przedmiotem badania. Mówiliśmy też o cnotach. Dziś w kontekście 60-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II, o którym naucza nas także papież Leon XIV w swoich audiencjach, chcemy porozmawiać o wpływie tego wielkiego wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II, na teologię moralną. Czy możemy mówić w ogóle o tym, że myśl moralna była obecna w nauczaniu Soboru?
Po pierwsze, myślę, że musimy uświadomić sobie, że przed Soborem Watykańskim II teologia moralna przeżywała pewien kryzys. I nie chodzi o to, że ludzie żyli niemoralnie, ale bardziej o to, jak rozumiano samą moralność. Była ona często zamknięta w ramach takiego rozumienia jej jako obowiązku. Była często obecna kazuistyka, czyli taka analiza po prostu konkretnych uczynków moralnych człowieka, ale często w oderwaniu od osoby, od właśnie człowieka, od tego, co ta moralność oznacza w ogóle dla samego człowieka, dla jego rozwoju powołania. Tymczasem moralność rozumie się jako coś, co przynależy do osoby i co nie jest tylko takim zwykłym obowiązkiem. To mogę, tego nie mogę, ale jest to realizacja dobra, która powinna być realizowana jako coś, co wypływa z natury człowieka, coś, co mu przynależy i prawdziwie pozwala mu żyć jako osobie ludzkiej. Czyniąc dobro, bardziej żyjemy jako osoba ludzka.
Co więc wpłynęło na taką odnowę teologii moralnej przed Soborem Watykańskim II?
Próby takiej odnowy pojawiały się już od końca XIX wieku. Do najważniejszych punktów odnowy teologii moralnej, myślę, możemy zaliczyć działalność szkoły w Tybindze, z którą związanych było wielu moralistów. Autorzy związani z tą szkołą podkreślali w nauczaniu moralnym choćby i nawet życie łaski, a nie tylko obowiązek, zakorzenienie teologii moralnej w Piśmie Świętym, no i właśnie życie moralne rozumiane nie jako stricte zwykły obowiązek człowieka, ale droga do osiągnięcia świętości i często taki dynamiczny proces. Myślę, że drugim takim punktem bardzo ważnym było wydanie encykliki Eterni Patris papieża Leona XIII w roku 1879. Encyklika była bardzo mocno zakorzeniona w nauczaniu świętego Tomasza z Akwinu i myślę, że stała się takim impulsem do ponownego rozwoju myśli świętego Tomasza z Akwinu, który głosił konieczność łaski, znaczenie aktów wewnętrznych w czynie ludzkim, czyli po prostu intencji człowieka, z którą wykonuje dany czyn. Od tego momentu wydania encykliki Eterni Patris bardzo często na nowo zaczęło się pojawiać w podręcznikach teologii moralnej wiele nowych treści, które do tej pory były nieco zapomniane. Choćby i na przykład nie skupiano się tylko i wyłącznie na przykazaniach, ale też na rozwoju cnót, w których powinien wzrastać człowiek. Podkreślano konieczność łaski, relacji z Chrystusem w życiu moralnym, więc to była pewnego rodzaju też odnowa teologii moralnej. A trzecim takim punktem myślę, że było też takie poszukiwanie ostatecznego fundamentu pewnej normy moralnej dla chrześcijan. Innymi słowy, teologowie XX wieku zaczęli zastanawiać się nad tym, gdzie w nauczaniu Jezusa, które ma wiele aspektów, leży jednak taka podstawa, taki podstawowy fundament, zasada porządkująca i kształtująca życie moralne chrześcijan. Na co zwrócił uwagę Jezus, co jest taką rzeczą fundamentalną, podstawową, niezbędną, żeby zrozumieć życie moralne. I do najważniejszych autorów, którzy zastanawiali się nad taką fundamentalną normą moralną dla chrześcijan, byli choćby i nawet Fritz Tillmann, Domenico Capone czy Bernard Hering.
Historia pokazała, że Sobór Watykański II był bardziej duszpasterskim soborem niż dogmatycznym. W związku z tym powstaje pytanie, co na temat właśnie teologii moralnej naucza Sobór Watykański II?
Rzeczywiście, Sobór Watykański II był bardziej takim soborem duszpasterskim, zwołanym przez świętego Jana XXIII. Nie odnajdziemy w jego przesłaniu dokumentu stricte moralnego, czy dokumentu poświęconego teologii moralnej. Ale możemy odnaleźć wiele fragmentów w innych dokumentach soborowych, które wnoszą bardzo cenny wkład w teologię moralną i zagadnienia z nią związane. I tak chyba najbardziej znanym fragmentem, który jest ważny dla teologii moralnej, jest 16 numer Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, w którym odnajdziemy definicję sumienia. A sumieniem przecież zajmuje się teologia moralna. To właśnie tam, w tym numerze, możemy przeczytać, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Panem Bogiem, którego wewnętrzny głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. To pokazuje nam, że sumienie jest rozumiane jako głos Boga w człowieku, coś, co nie zostało stworzone przez człowieka, ale jest tym wewnętrznym głosem wynikającym nawet z natury człowieka, który osoba ludzka słyszy w swoim sercu i dzięki któremu możemy odróżnić, co jest dobre, a co złe. Z kolei w numerze 22, też wspomnianej Konstytucji Gaudium et Spes, możemy przeczytać o Jezusie, nowym Adamie, w którym wyjaśnia się człowiek, w którym człowiek odnajduje wszystkie odpowiedzi na różne pytania dotyczące siebie i swojego życia. Myślę, że ten punkt może pomóc nam w opisie zagadnienia ważnego dla teologii moralnej, jakim jest zagadnienie upodobnienia się do Chrystusa, czy naśladowania Chrystusa, co jest bardzo ważne w rozumieniu moralności chrześcijańskiej. Przychodzi mi teraz też do głowy inny dokument soborowy, Opta Tamtocius, który opisuje przygotowanie i formację do kapłaństwa. Tam Sobór Watykański II opisuje znaczenie teologii moralnej w studium i formacji intelektualnej przygotowujących się do kapłaństwa alumnów. Bardzo ważnym też punktem, dokumentem Soboru Watykańskiego II jest oczywiście dokument Lumen Gentium. Chyba najczęściej ten dokument jest rozumiany z opisem powszechnego powołania do świętości, czyli tego wezwania, przypomnienia Kościoła, że każdy człowiek jest wezwany do świętości, niezależnie od powołania, w jakim żyje. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla teologii moralnej, ten dokument Lumen Gentium, ponieważ opisuje to powszechne powołanie do świętości, a wiemy, że świętość w dużej mierze też zależy od naszych moralnych uczynków.
A jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej w omawianej dzisiaj kwestii, to zapraszamy na studia na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, gdzie wykładowcą jest mój dzisiejszy gość, ksiądz dr Maciej Biedroń, któremu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas! Przyjdź do nas! Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne uprawniające do nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Te studia i dobra formacja czekają na Ciebie! Szczegółowe informacje na stronie www.wt-tarnow.upjp2.edu.pl oraz pod adresem mailowym wteol@diecezja.tarnow.pl.